aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O tym, jak budować bezpieczeństwo i pokój, mówił papież do akredytowanych przy Watykanie dyplomatów. Prawie 2 miliony Filipińczyków wzięło udział w Manili w tradycyjnej procesji ku czci czarnego Nazarejczyka. Iracka armia wyzwoliła jedną z chrześcijańskich dzielnic Mosulu podbitych przez państwo islamskie. Witam 9 stycznia i zapraszam na aktualności. O bezpieczeństwie i pokoju na świecie mówił Franciszek podczas noworocznego spotkania w Watykanie z członkami korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Papież m.in. wezwał wszystkie autorytety religijne, aby wspólnie stanowczo podkreśliły, że nigdy nie wolno zabijać w imię Boga.
Jest to szał zabijania, który nadużywa imienia Bożego, by siać śmierć, usiłując narzucić wolę panowania i władzy. Dlatego wzywam wszystkie autorytety religijne, aby wspólnie stanowczo podkreśliły, że nigdy nie wolno zabijać w imię Boga. Fundamentalistyczny terroryzm jest owocem poważnego ubóstwa duchowego, z którym często łączy się również znaczne ubóstwo społeczne. Można go będzie całkowicie pokonać tylko przez wspólny wkład przywódców religijnych i politycznych.
Mówiąc z kolei o problemie migracji, papież zaznaczył, że nie można się godzić, aby pewne kraje pozostawały wobec niego obojętne, podczas gdy inne biorą na siebie ciężar humanitarny, nierzadko ze znacznym wysiłkiem i poważnymi niedogodnościami, aby poradzić sobie z kryzysem, który zdaje się nie mieć końca. W dorocznej audiencji dla Korpusu Dyplomatycznego po raz pierwszy uczestniczył nowy ambasador Polski Janusz Kotański. Podkreśla on, że w kontekście trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się dzisiaj świat, papieskie słowa o bezpieczeństwie i pokoju okazały się bardzo trafne.
Widać było, że Ojciec Święty jest przejęty sytuacją na świecie, że nie traci nadziei, że wierzy w to, że dobro zwycięży i wyraźnie stwierdził, że sytuacja, w której jest tyle konfliktów, jest absolutnie niedopuszczalna, że trzeba zrobić wszystko, żeby ta dyplomacja działała dla pokoju. Widać znaczenie Stolicy Apostolskiej. W tym świecie rozchwianych autorytetów, nadal Santa Sede, Ojciec Święty ze swoim przesłaniem pokoju, walki z niewolnictwem, walki z handlem ludźmi, walki w obronie dzieci, w obronie bezbronnych, jest tym autorytetem moralnym, który może skupiać. I to było widać, to przemówienie było mocne, ale widać, że stoimy przed trudnym rokiem pełnym wyzwań. No, Ojciec Święty o Polsce pamięta, co dla nas jest bardzo ważne.
Zaostrzone środki bezpieczeństwa towarzyszyły tradycyjnej procesji czarnego Nazarejczyka, która przeszła dziś ulicami Manili. Władze szacują, że w trwających kilkanaście godzin obchodach w całym mieście wzięło udział prawie 2 miliony Filipińczyków.
Zgodnie z wielowiekową tradycją szli oni boso za cudowną figurą Chrystusa niosącego krzyż. Procesję poprzedziła uroczysta msza sprawowana o północy przez stołecznego arcybiskupa kardynała Luisa Tagle. Apelował on o budowanie filipińskiego społeczeństwa na bezinteresownej miłości i ofiarnej służbie. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwało ponad 4000 policjantów i żołnierzy. Statuę naturalnej wielkości sprowadzili do Manili na początku XVII wieku z Meksyku hiszpańscy misjonarze. Według tradycji wiozący ją statek spłonął. Ona jednak ocalała, chociaż osmalona w pożarze, skąd nazwa Czarny Nazarejczyk. Filipińczycy otaczają ją specjalną czcią, wierząc, że udział w procesji zapewni im błogosławieństwo, a manilskie sanktuarium, gdzie na co dzień jest przechowywana, stanowi najpopularniejszy ośrodek pielgrzymkowy w tym kraju.
Irackie wojska rządowe odbiły z rąk dżihadystów wschodnią dzielnicę Mosulu. Przed zajęciem jej przez fundamentalistów z tak zwanego państwa islamskiego znajdowało się tam co najmniej 700 domów należących do chrześcijan, którzy po wypędzeniu ich przez islamistów w czerwcu 2014 roku schronili się w Irbilu. Jak informują irackie media, większość wyzwolonych budynków, jak i mieszczący się w tej części Mosulu szpital pediatryczny, są totalnie zniszczone.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dziś obowiązki koordynatora sekcji Polskiej Radia Watykańskiego przejął ksiądz Paweł Pasierbek, jezuita. Zastąpił na tym stanowisku swojego współbrata zakonnego, księdza Leszka Gęsiaka. Przed pożegnaniem poprosiliśmy go o wywiad, w którym podsumowuje 5 lat swojego kierowania sekcją. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam do wysłuchania tej rozmowy przeprowadzonej właśnie przez księdza Pawła Pasierbka.
Księże Leszku, dziś w nietypowej sytuacji nie ksiądz prowadzi wywiad, ale o ten wywiad poprosiliśmy księdza. Okazją do tego jest fakt, iż po ponad 5 latach kierowania sekcją Polską Radia Watykańskiego kończy ksiądz swoją misję. Jaki to był czas? Czas dosyć ciekawy, bo zarówno z punktu widzenia i sekcji wiele wydarzeń, ale również i w historii tego, co działo się w Kościele. Zacznijmy może od tego, co może bliższe sercu, a więc kwestie sekcji. Obchodziliście 75. rocznicę powstania sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Co szczególnego towarzyszyło tym obchodom?
Było to takie spotkanie z historią radia, Radia Watykańskiego, które praktycznie od samego początku było zawsze tak wymyślone i tak prowadzone, by było głosem papieża, który dociera do ludzi na całym świecie. Takie też były zadania polskiej sekcji, która została powołana za czasów, kiedy generałem Towarzystwa Jezusowego, a w tym czasie właśnie jezuici byli zarządcami i koordynatorami tego dzieła. Za generała ojca Ludduchowskiego zapadła decyzja, że również powstanie polska sekcja. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ okazało się, że później przez lata wojny, przez lata komunistycznych prześladowań w Polsce, aż do czasów współczesnych, była to rozgłośnia, która pozwalała na dotarcie do ludzi nie tylko z dobrą nowiną, jak się okazało, ale także z wieloma praktycznymi informacjami, na które było embargo u nas w kraju. Więc Radio Watykańskie, nadając w języku polskim, wykonywało piękną pracę społeczną, pracę informacyjną, pracę pomocową. To Radio Watykańskie szukało zagubionych ludzi po wojnie. Słowem, te 75 lat, które czciliśmy w 2013 roku, to było spojrzenie na historię części wielkiej, wspaniałej rozgłośni Radia Watykańskiego, powołanej do tego, żeby służyć Kościołowi dobrą nowiną i głoszeniem Ewangelii. To, co szczególnie ważne dla nas było, to także przypomnienie wtedy setek Polaków, którzy w tej sekcji pracowali. To nie jest tak, że my obchodziliśmy 75-lecie i nagle się okazało, że tutaj ten wielki zespół wykonał jakąś pracę. Nie, nie, to były setki ludzi, którzy przez całe 75 lat tworzyli zręby tej struktury i co rok dodawali coś nowego do tego wspaniałego bagażu historii, o którym wspomniałem. No i w końcu 75 lat to było także spotkanie i wspomnienie kolejnych tysięcy ludzi, którzy wystąpili na naszej antenie. To było też o tyle ciekawe wydarzenie, że w czasie tych obchodów zostaliśmy przyjęci na specjalnej audiencji przez papieża Franciszka. Było to niezwykle miłe, braterskie, sympatyczne spotkanie. Pamiętam, że dyrektor programowy Radia Watykańskiego, ojciec Andrzej Koprowski, który z nami na tę audiencję przyszedł, mówi, że no właśnie oni tu mają 75 lat i z tej okazji są Ojca Świętego. Ojciec Święty wtedy się tak popatrzył na nas i mówi, wy macie wszyscy po 75 lat. Zostawiliśmy Ojcu Świętemu taką specjalnie wydaną na ten dzień płytę z 75 głosami wybitnych ludzi, którzy na antenie polskiej sekcji występowali i mamy wspaniałe wspomnienia. To też potwierdziło, że ta praca naprawdę setek ludzi poprzez pokolenia, czasem bardzo cicha, czasem niewidoczna, bo ludzi radia się nie widzi, ludzi radia się słyszy, także to jest jednak praca dosyć pokorna. My też nie do końca tworzymy wiadomości, my też mamy być głosem Ojca Świętego, a więc to nie tylko praca, ale to także, a może przede wszystkim, misja służenia Kościołowi. I taka była też nasza konkluzja, którą myślę można by podsumować ten wspaniały jubileusz 75-lecia.
W tę piękną historię sekcji Polskiej Radia Watykańskiego wpisuje się również i obecność księdza. 5,5 roku tutaj spędzonych, lata bardzo interesujące, bo z jednej strony rezygnacja papieża Benedykta XVI, następnie konklawę i wybór papieża Franciszka. Dla księdza, myślę, tym bardziej rzecz wyjątkowa, bo to przecież współbrat zakonny. W jaki sposób ksiądz tutaj przeżywa? W jaki sposób informowaliście ludzi o tym, co dzieje się w Watykanie?
Ma ksiądz rację, rzeczywiście ten przełom pontyfikatów to chyba jeden z najbardziej znaczących momentów w czasie tutaj mojej pracy w Watykanie, w rozgłośni papieskiej. Powiem tyle, że rezygnacja papieża Benedykta była szokiem dla wszystkich. To chyba nikt nie był na to przygotowany. Mój współbrat, który śledził na żywo spotkanie kardynałów z papieżem Benedyktem, na którym on odczytał swoją dymisję, zrozumiał to, co papież mówił po łacinie i zszokowany do mnie zadzwonił. Akurat byłem poza radiem, niestety leżałem chory. Mówi: Leszek, no trzeba przyjść do radia. Ja mówię, że mam gorączkę. Nie szkodzi, mówi, ale trzeba przyjść do radia. No i rzeczywiście po kilkunastu minutach już byłem i zaczęła się olbrzymia praca. Ale też czuło się, że jest to jakiś szczególny powiew czegoś nowego w Kościele. Tego do tej pory nie było. I dlatego była w tym jakaś wielka pasja oczekiwania, jak to się rozwinie. No rozwinęło się konklawę, wszyscy mieliśmy mnóstwo roboty, bo to nie tylko chodziło o to, żeby relacjonować, no bo nie relacjonowaliśmy za wiele, czekaliśmy na to, co się będzie działo na konklawę, ale także przygotować się na to, co może być. Wiedzieliśmy, że nowy papież to będzie jeden z ponad 100 kardynałów, którzy byli w Kaplicy Sykstyńskiej. Wiedzieliśmy, że musimy być przygotowani na każdą ewentualność. I w końcu przyszedł ten moment wyboru. Pamiętam, że mieliśmy wspólną transmisję wraz z Polskim Radiem. Było nas trzech jezuitów, którzy siedzieliśmy w studio, kiedy pojawił się biały dym, więc emocje wzrosły. Mieliśmy przygotowane takie krótkie biogramy wszystkich kardynałów uczestniczących w konklawę, no bo w pierwszym momencie, kiedy dowiemy się o tym, kim będzie nowy papież, no trzeba coś powiedzieć, a przecież nie wszystkich bardzo dobrze znaliśmy. Także trzech jezuitów oczekiwało na wybór papieża i dowiedzieliśmy się nagle, że jest to Jorge Maria Bergoglio. Tak jak w trójkę siedzieliśmy w studiu, tak wszyscy bardzo dobrze znaliśmy akurat księdza kardynała Bergoglio. To był nasz współbrat, to był ktoś, o którym się wiele mówiło, ale nie spodziewaliśmy się, że zostanie papieżem. Także pierwszy moment to było jednak nasze ogromne zdziwienie, zaskoczenie. Trochę nam mowę odebrało, a później no, towarzyszyliśmy oczywiście Ojcu Świętemu Franciszkowi przez pierwsze dni jego pontyfikatu i tak do dnia dzisiejszego. To jest niezwykle ciekawy pontyfikat, bogaty, który zresztą jak każdy poprzedni wniósł pewne nowe akcenty do papiestwa, do zarządzania Kościołem, do spojrzenia na misję Kościoła we współczesnym świecie. To, czego ja tutaj się też nauczyłem, patrząc na Franciszka, musiałem też patrzeć na jego poprzedników, których znałem albo nie znałem osobiście, nie tylko myślę o Benedykcie XVI i Janie Pawle II, ale także poprzednich papieżach, którzy rozpoczęli pewną drogę zmiany wizerunku Kościoła. Myślę, że nigdy nie byłoby Jana Pawła, gdyby nie było Jana XXIII i Pawła VI. Nie byłoby później papieża Benedykta. Nie byłoby też Franciszka, który wstrzelił się chyba doskonale w aktualną potrzebę pokazania Kościoła bardziej ubogiego, tego cierpiącego, zmarginalizowanego, odrzuconego. To nie jest tak, że tego nigdy wcześniej w papiestwie ani w Kościele nie było. To zawsze były elementy obecne. No ale te pontyfikaty każdy pokazywał pewien jakiś mocny akcent. Wszyscy jesteśmy świadkami tego, jak wiele papież robi, żeby właśnie na te akcenty szczególnie dla niego ważne zwracać uwagę. Towarzyszenie mu w tej podróży to niezwykle pasjonująca praca i to naprawdę dar z nieba, że ja przez te lata mogłem na to patrzeć z bliska, patrzeć, spoglądać, czasem być bardzo blisko z papieżem, czasem za szybą monitora, ale w każdym razie obserwując i patrząc na te wszystkie zmiany mogę powiedzieć, że był to i bardzo ciekawy czas, ale chyba też bardzo bogaty dla Kościoła.
Praca w Radiu Watykańskim to towarzyszenie Ojcu Świętemu w tych wszystkich miejscach, gdzie jest, gdzie spotyka się z ludźmi, do których kieruje swoje słowa, a więc także i podróże papieskie. Ksiądz miał okazję być na kilku podróżach z Franciszkiem. Proszę nam powiedzieć, jakie to były przeżycia?
Każda podróż papieska to jednak dosyć szczególny czas. Również dla samego Ojca Świętego, ponieważ on się do tych podróży przygotowuje. One mają trochę inny podział dnia niż te standardowe dni w Watykanie. To są także bezpośrednie spotkania z ludźmi. Szczególnie, myślę, ciekawe były Światowe Dni Młodzieży. Ja byłem dwa razy z papieżem Franciszkiem w Brazylii i w Krakowie. To pokazało nieprawdopodobny entuzjazm. I to, co naprawdę szokowało, patrząc z bliska, czy to było tam w Ameryce, czy tutaj w Europie, to, że kiedy człowiek mający już sporo lat fizycznie spotyka się z bardzo młodymi ludźmi, nagle okazuje się, że między nimi nie ma żadnej bariery, że oni go świetnie rozumieją i on ich też bardzo dobrze rozumie. Tak samo było, to pamiętam z moich osobistych doświadczeń jako młody człowiek na Światowych Dniach Młodzieży z Janem Pawłem II. I myślę, że to pozwala też pokazać, jak bardzo tego typu wydarzenia, kiedy papież opuszcza Watykan i idzie do ludzi tam, gdzie w danym miejscu dzieje się coś bardzo ważnego, jak na przykład na spotkaniu młodych ludzi. Wtedy naprawdę wiara i jej przeżywanie nabiera zupełnie innej dynamiki. Byłem też na kilku innych podróżach, które wydaje mi się, że były niezwykle ważne, ciekawe i bogate. Przypominam sobie podróż do Meksyku, bardzo trudną podróż dla Ojca Świętego, kiedy spotykał się zarówno z ludnością tubylczą, kiedy pojechał na granicę ze Stanami Zjednoczonymi, by tam odprawić mszę tuż przy murze, przy którym wielu ludzi straciło życie, próbując uciekać do amerykańskiego raju. Właśnie z Meksyku. To są takie miejsca, które widziałem i kiedy widziałem tam Ojca Świętego, zaczęły do mnie zupełnie inaczej przemawiać. Tak było w Albanii, w kraju, który my jeszcze przecież pamiętamy bardzo dobrze. Był najbardziej zateizowanym, najbardziej pozbawionym religii miejscem w Europie. Kiedy w tejże Albanii Ojciec Święty jechał na miejsce przewodniczenia z lotniska przez taką główną aleję Tirany, była ona przyozdobiona wielkimi portretami męczenników albańskich. Nieprawdopodobne wrażenie. Kiedy tam byłem na miejscu, widziałem to wszystko i widziałem, jak Ojciec Święty jechał i także z wielkim zainteresowaniem i zdziwieniem odkrywał dramat tej ziemi. To są bardzo wymowne znaki. No, dowodem tego jest chociażby ostatnia kardynalska nominacja jednego z księży, którzy ten horror komunistyczny w tym kraju przeżyli. Bardzo ciekawą i bardzo nietypową podróż była niedawna wizyta papieża w Lund w Szwecji, kiedy Ojciec Święty pojechał, by spotkać się z luteranami z okazji obchodzonej przez nich rocznicy 500-lecia reformacji. Ale pojechał, żeby powiedzieć, że reformacja to przede wszystkim przypomnienie, że ten gest Marcina Lutra podzielił Kościół. Myślę, że tego typu sytuacje, chociaż z drugiej strony oczywiście pełne pozytywnych elementów, takich jak wymiar ekumeniczny, poszukiwanie wspólnej drogi na przyszłość, to pokazuje, że tego typu podróże, tego typu spotkania mają naprawdę wyjątkowe znaczenie i będąc obserwatorem takich wydarzeń, pozostają niesamowite wspomnienia.
Pontyfikat Franciszka zapamiętamy na pewno także z powodu Roku Miłosierdzia, który niedawno się zakończył, co szczególnie uderzyło księdza w propozycji papieża kierowanej do ludzi w czasie tego Roku Miłosierdzia, który przeżyliśmy.
Ja się bardzo ucieszyłem Rokiem Miłosierdzia, dlatego że papież Franciszek podjął w ten sposób dzieło Jana Pawła II. Wiemy dobrze, że to Jan Paweł II postawił bardzo mocny akcent na miłosierdzie. To on pojechał do Łagiewnik, żeby tam mówić o tej iskrze miłosierdzia, która wyjdzie i rozpali cały świat. Ja się bardzo cieszę, że to wyzwanie zostało przez papieża Franciszka podjęte i znalazło jakąś kulminację w czasie Światowych Dni Młodzieży. Ale oczywiście to była tylko część Roku Miłosierdzia. Ten szereg inicjatyw, które zostały tutaj podjęte, bardzo mocny akcent papieża Franciszka na spowiedź, przebaczenie, pojednanie. To są też takie rzeczy, o których Kościół mówi od zawsze. To nie jest coś nowego, ale znowu okazało się, że w tym pontyfikacie jest to jakaś rzecz, którą należy szczególnie zaakcentować, należy ją jakoś specjalnie podkreślić. A zarazem pokazać, że miłosierdzie jest szansą dla świata, który niestety jest dzisiaj bardzo pogrążony w wielu konfliktach, jest pogrążony w wojnach, jest bardzo niespokojny, dotknięty bardzo bolesną plagą terroryzmu. A zatem szukając odpowiedzi na sens Bożego Miłosierdzia w dzisiejszym świecie, myślę, że Rok Miłosierdzia nam wszystkim pokazał, że ta droga jest dobra i to nie jest tylko droga na ten rok, który się skończył. To jest coś, co powinno nam głęboko pozostać. Ja przynajmniej takie przekonanie o tym, że siła Roku Miłosierdzia to jest to, że przesłanie o nim będzie trwać długo, długo dłużej, ja wynoszę jako owoc tego roku.
Księże Leszku, bardzo serdecznie dziękuję za wywiad, a przede wszystkim dziękuję za te 5 lat pracy w Radiu Watykańskim, przewodniczenia sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, za to, że również dzięki głosowi Ojca dobra nowina mogła docierać do radiosłuchaczy. Dziękuję bardzo.
Bardzo ja dziękuję za tę rozmowę, dziękuję wszystkim słuchaczom, dzięki którym także ja byłem gościem w ich domach. Dziękuję bardzo wszystkim. Szczęść Boże.
Z księdzem Leszkiem Gęsiakiem rozmawiał ksiądz Paweł Pasierbek. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.